Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Z chrześcijaństwem bizantyjskim w wersji metodiańskiej najwcześniej zetknęli się mieszkańcy państwa Wiślan, Międzyrzecza Wieprza i Bugu, a pierwsze katedry biskupie w X wieku, Kraków, Sandomierz, Wiślica, Przemyśl, Wrocław i Smogorzów, związane były z ekspansją państwa wielkomorawskiego na północ od Karpat. Prawosławie było obecne w granicach państwa Bolesława Chrobrego i pozostałych piastów w tradycji cyrylometodiańskiej i greko-bizantyjskiej, ruskiej, jako obrządek wschodniosłowiański. Na fali wypraw ruskich książąt nad Narew i Bug w pierwszej ćwierci XI wieku oraz po odzyskaniu w 1031 roku przez Jarosława Mądrego Grodów Czerwieńskich, procesy chrystianizacyjne przeprowadzone przez Kościół Ruski zostały zdynamizowane. Objęły one ziemię Podlasia, Chełmszczyzny i Międzyrzecza Wieprza i Bugu. Cerkiew prawosławna od XI do XIV wieku miała decydujący wpływ na ludność późniejszego państwa polskiego. Wraz z panowaniem ruskich książąt przyszło osadnictwo wołyńskie i poleskie, które objęło ziemię nad Muchawcem i Środkowym Bugiem, z grodami Brześć, Drohiczyn, Kamieniec, Mielnik, Grodno nad Niemnem, Brańsk nad Nurem, Suraż i Bielsk. Nastąpił wzrost demograficzny ludności wschodniosłowiańskiej nad Środkowym i Górnym Wieprzem, Bugiem i Narwią. Wraz z wyprawą Kazimierza Wielkiego na Wołyń i zajęciem Bełza, Halicza i Włodzimierza rozpoczął się okres bezpośrednich rządów polskiego władcy jako króla ruskiego. Unia w Krewie 1386 i małżeństwo Jadwigi z Jagiełłą spowodowały włączenie Kościoła prawosławnego w Koronie i Wielkim Księstwie Litewskim do wspólnej metropolii litewskiej. Unia Brzeska, zawarta w latach 1595-96, utrata państwowości przez Rzeczpospolitą, polityka mocarstw ościennych i wielkie zrywy patriotyczne XIX wieku ostatecznie rozszczepiły pień chrześcijańskiego dębu aż po jego życiodajny rdzeń, życie rodzinne i religijno-parafialne. Brześć, w znaczeniu Unia, miał uświadomić, że wschodni chrześcijanie żyli przed Unią poza prawdziwym Kościołem Chrystusa. Misteryjne rozumienie Kościoła musiało ustąpić przed dominującą eklezjologią instytucjonalną skoncentrowaną wokół prymatu papieża. Walka prawosławnej szlachty pod wodzą księcia Konstantego Bazylego Ostrogskiego przy poparciu wojewody Adama Kisiela i kozaków, postawa Władysława IV Wazy, między innymi uznanie metropolity Hioba Boreckiego w 1634 roku, doprowadziły w kolejnym roku do przejściowego zrównania w prawach prawosławnych, zwanych z niechęcią dyzunitami, z unitami. Uznania prawosławnej hierarchii, odnowionej przez patriarchę Teofanesa w 1620 roku, zwrotu beneficjów i części świątyń prawosławnych prawosławnym. Błędna polityka polskich władców na czele z Zygmuntem III Wazą spowodowała, że gwarantami swobody wyznaniowej Kościoła prawosławnego i protektorami szlachty prawosławnej stawali się władcy moskiewscy, wykorzystujący m.in. konflikt kozacki, powstanie Bohdana Chmielnickiego, zajęcie Kijowa przez Rosję itd. W tym okresie nastąpiła próba ratowania tożsamości tutejszego polsko-ruskiego prawosławia. Metropolita święty Piotr Mochyła zmierzał do uświadomienia współczesnym wspólnoty duchowej chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego oraz do wyrównania szans prawosławia z katolicyzmem łacińskim, który stawał się powoli w Rzeczypospolitej wyznaniem państwowym. Wcześniej był w pewnej mniejszości. Zmiany częściowo podpatrzone przez Mochyłę w reformach trydenckich, zmierzające do przywracania tożsamości obrządkowej przez Kościół Bizantyjski Wschodni, nazwano reformą mochylańską. Piotr Mochyła zalecał na przykład używanie prostego i zrozumiałego dla ludu języka ruskiego. Wraz z opanowaniem części ziem I Rzeczpospolitej, Rosja jako zaborca podjęła w XIX wieku próbę transmisji rosyjskości za pomocą prawosławia, dlatego wielu interpretatorów historycznych wydarzeń i procesów postrzega obrządek prawosławny do dzisiaj na ziemiach polskich jako pozostałość okresu rozbiorów. Dla organów Cesarstwa Rosyjskiego taka interpretacja była wygodna, gdyż przekreślała dziejową spuściznę sąsiada i przeciwnika, na którego obszarze prawosławna tradycja zakorzeniła się i bujnie rozwinęła, stanowiąc w dużej mierze o jego potędze. Rosja wyrządziła niedźwiedzią przysługę Kościołowi prawosławnemu w państwie polskim, pierwszej Rzeczpospolitej, już potem rozebranej przez trzech zaborców. Dlatego po ukazie tolerancyjnym w 1905 roku część dawnych wyznawców została utracona, a po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku resztę wiernych zabytki sztuki cerkiewnej, cenniejsze utensylia oraz majątki ziemskie wraz z nieruchomościami potraktowano jako relikt zaborczy. Ta prelekcja składa się z trzech części, przechodzę teraz do drugiej. Będą to bardziej konkluzje niż wydarzenia, gdyż nie sposób w tak krótkim czasie opisać wszystkiego. In extenso, dlatego zachęcam do sięgnięcia do mojej książki, taka kryptoreklama, pod tytułem Rodzinny obrządek wschodni Rzeczypospolitej, który obszernie zawiera te kwestie, jak i również dokładny opis rewindykacji i likwidacji świątyń, mienia, a przede wszystkim dusz wschodnich chrześcijan w okresie międzywojennym, także w 1938 roku, o czym będzie mówił pan profesor. Bardzo chcieliby politycy historyczni, czy może historycy polityczni, czy też ahistoryczni publicyści, mamy z tym do czynienia często, separować wydarzenia, a procesy umieszczać w krótkich przedziałach czasowych, ciasnych cezurach. Może dlatego, że wtedy łatwiej o manipulację, łatwiej dobudować fakty do ideologii, zamiast je w sposób nieskrępowany interpretować. Bardzo szkodzi to poznaniu prawdy historycznej. Ukrywa się przy tym zabiegi politycznych i mundurowych quasi-misjonarzy, z którymi mieliśmy do czynienia szczególnie w latach 37-38, oraz ich porażki. Za klucz do przywrócenia demograficzno-terytorialnej rangi Kościoła rzymskokatolickiego obrządku łacińskiego, tradycji augustiańsko-galikańskiej w Europie, o tym pisał w swojej książce jego ekscelencja Warsonowiusz, w Europie, szczególnie środkowo-wschodniej, uznano Unię Kościelną o specyficznym nachyleniu. Unia Brzeska, o której już wspomniałem, miała scementować w założeniu, rzecz jasna,
polityków z Watykanu i Rzeczpospolitej, scementować Rzecz Prawosławną rzymskokatolicką Polską i Rzeczpospolitą. Wcześniej dwóch wojewodów, które generowały w pewności opcji
historiograficznej. Zamiast tego, jak mówi Feliks Koneczny, Unia Brzeska, tu cytuję, przydała pomost nie między Rusią, czyli Ukrainą i Białą Rusią, a Polską, lecz między Rusią a Moskwą. Koniec cytatu. Koneczny konkluduje, że Unia ta obróciła się przeciwko koncepcji polskiego nieautokratycznego prawosławia, rozbijając je wewnętrznie. Dlaczego nie osiągnęła celów, czyli założeń, takich jak integracja, równouprawnienie, asymilacja, wzmocnienie Kościoła rzymskiego nawet? Bo od samego początku architekci Unii stawiali kłamliwe i bałamutne tezy, a do przeciętnego, prostego wyznawcy nie przemawiały kwestie filiokwe czy doktrynalne, wysublimowane tezy, lecz argumenty nieteologiczne i niedoktrynalne, nawet ahistoryczne. Na przykład takie. Nie będą pobierane wysokie opłaty jura stole. Polscy magnaci, szlachta, kulatorzy zadbają o cerkwie i o popów. Unici będą bronieni przed Moskalami i Tatarami. Ustanie lacka nachajka, egzekwująca posłuch ruskich chłopów. Zniesione zostaną uciążliwe praktyki religijne. Tu akurat rzeczywiście długie śpiewane liturgie, pomiłujki tak zwane, zostały zastąpione przez krótsze msze. Ale za to język łaciński, który wyrugować próbował języki i narzecza słowiańskie, tutejsze, nigdy nie stał się językiem serca, nawet samych łacinników. Mówię to jako łacinnik z ochrzczenia. Bo język serca to język, w którym mama uczy cię pierwszego pacierza i dziecięcej modlitwy. Za to niektóre slogany łacińskie trwale zeszpeciły język polski na poziomie podwórkowym. Skoro język serca nie jest językiem modlitwy, nie jest to już modlitwa, lecz demonstracja religijności. Wnioski zostawiam Państwu indywidualne. Inne założenia, które niespełnione zostały lub też wypaczone, unijne, Unii Brzeskiej, późniejszych także prób reaktywowania jej. ustanie nawracania ogniem i mieczem właśnie ludu ruskiego. Kozacy będą nobilitowani, będą bronić polskiej dziedziny leżącej wtedy u kraja Rzeczypospolitej. Zamiast całego chóru diaków, piewczych, regenta będzie jeden organista, więc tańszy. Skończy się utrzymywanie monachów i rodzin parochów. Będą mieli Rusini pewność zbawienia wolnym od błędów i niemoralności kościele łacińskim, a nie to, co u schizmatyków. Utrata specyfiki prawosławia w I Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku, na przykład osłabienie przez zabiegi unijne, inkorporacyjne bardziej byśmy powiedzieli, doprowadzała do użycia go jako transmisji rosyjskości, tak zwanego moskalofilstwa, na obszarze i w społeczeństwie polskim w XIX i na początku XX wieku. Zbyt anemicznie podjęta reforma mohylańska, z wiadomych, wymienionych już wcześniej przeszkód, niewypracowanie na początku XX wieku własnej obrzędowości, tu pod presją niewolnego od swojego władcy i ingerencji oberprokuratora kościoła moskiewskiego, podatność na reformę protestancką, od Piotra I począwszy, ekskluzywizm hierarchów, nie mających w części związku z tymi ziemiami, kompleks zaściankowości niższego duchowieństwa i części wiernych, wreszcie riposta ze strony radykalno-ludowego katolicyzmu łacińskiego i zinstytucjonalizowanego etatyzmu zachodniokościelnego spowodowały, że środowiska unickie i neounickie, to okres międzywojenny już, dryfowały ku wtórnemu poganizmowi. Tą drogą poszło też wiele obszarów balansujących między prawosławiem a katolicyzmem łacińskim, a wszelkie dekrety i ateistyczne reżimy XX wieku dopełniły jedynie dzieła zniszczenia. Jako niepoprawny optymista na co dzień zajmujący się wychowaniem i nauczaniem młodzieży mogę powiedzieć, że tych samych błędów i tych samych krzywd można by uniknąć, gdyby przedstawić wiedzę historyczną teraz o tych problemach bez obawy o podmycie fundamentów religijności. Nic tak w rodzinie nie pomaga jak szczerość, tak? A podobno chrześcijanie są rodziną dzieci bożych. Sprzymierzeńcem staje się tu archeologia. Ostatnie badania w Chełmie, Stołpiu, odsyłam do wszelkiego typu wyszukiwarek, znane znaleziska enkolpione choćby na Lubelskim Czwartku, w Wiślicy, Tyńcu, Krakowie, potwierdzenie najstarszych placówek wschodniochrześcijańskiej tradycji w Uhrusku, Sobiborze, Susznie, Wereszczynie, Kolechowicach, na przykład dokument o Ruszycy z 1390 roku. To chodzi o zamordowanie dwóch wędrujących z Lubina, z odpustu, nazwijmy to tak, z pasa pątniczek, czy też pań pielgrzymujących stamtąd wiernych obrządku wschodniego. Ostwisz, Osierdów, Kierz, Choleszów, Lejno, Ostrów. W tych miejscach są ciekawe znaleziska, czy były także w latach, kiedy na to stać było tych, którzy finansowali poszukiwania naukowe. Nowa poprawność europejska mówi, jakoby dzieje religii, poznanie historii kościołów służyło rozdrażnieniu społeczeństw i wojnom religijnym. Dziejopisarstwo i sama historia mówią, że jest zgoła odwrotnie. Błędem jest stawianie w opozycji męczeństwa unitów chełmskich i podlaskich i tragedii z 1938 roku, burzenia cerkwi i zaboru mienia także wiernych, szczególnie wiernych. Podobnie nieporozumieniem jest szukanie przeciwwagi dla konwersji pod presją rozbiorów Unii i jej likwidacji w latach 1795, trzeci rozbiór, 1839, pierwsza unifikacja, pierwsza likwidacja Unii na terenach pierwszego zaboru, 1875, dobieżeństwa i ewakuacji, czyli tak zwanej ewakuacji 1915 roku oraz stawianie tego w opozycji także do akcji Wisła z 1947 roku. To się często stawia jako rzeczy przeciwstawne. Ktoś po prostu zrobił rewanż, sprawiedliwość ludowa i tak dalej. Dlaczego nie jest to prawdą? Przecież w każdym z tych dramatów uczestniczyła ta sama społeczność. Tragiczne konsekwencje zmiankowanych wydarzeń dotknęły, zdruzgotały można powiedzieć, te same rodziny w różnych pokoleniach, wspólnoty, parafie. Tyle, że nazywano raz ich unitami, czy unickimi, greko-unitami, prawosławnymi, rusko-prawosławnymi, rosyjsko-prawosławnymi. Różna była nomenklatura, szczególnie na przestrzeni XIX wieku. Ale to były te same rodziny, te same środowiska w różnych pokoleniach. I tylko fakt, że Bóg potrafi pisać prosto po krętych liniach ludzkich dziejów, sprawił, że możemy tu i ówdzie oglądać na rdzennie wschodniosłowiańskich prawosławnych terenach wysepki, enklawy prawosławia dziś. Kiedy w kolejnej wędrówce po zakątkach Lubelszczyzny widzi się łaciński krzyż postawiony w miejscu, gdzie unicki lub prawosławny krzyż upamiętniał cerkiew likwidowaną na przykład lub wioskę tradycji wschodniej, przychodzi myśl, by zadać wiszącemu na krzyżu pytanie: kto ci, Panie Jezu, kazał zmieniać wyznanie? I przechodzę do trzeciej części, wprowadzającej także w tematykę pana profesora Wysockiego. Otóż wierni i duchowieństwo prawosławnej cesji lubelsko-chełmskiej wraz z nim społeczność Kościoła prawosławnego wspominają w bieżącym roku wydarzenia sprzed 80 lat. Utrwaliły one u części nieprawosławnych negatywny stereotyp cerkwi jako reliktu zaboru rosyjskiego, o czym już wspomniałem. I wciąż nie ma woli, aby w pełni dostrzec prawdę. Podczas akcji rewindykacyjno-likwidacyjnej w latach 1937-39, której apogeum przypadło na czerwiec i lipiec 1938 roku, zniszczono nie mniej niż 148 cerkwi i kaplic, w większości pobudowanych przez miejscową ludność obecnego województwa lubelskiego. I nie chodziło tu o zburzony kilkanaście lat wcześniej potężny sobór świętego Aleksandra Newskiego na placu Saskim w Warszawie, który miał uwiarygadniać rosyjskie prawosławie na ziemiach polskich i symbolizować wielką mocarstwowość wschodniego zaborcy, czy rozebrany sobór Cerkiew Świętego Krzyża w Lublinie, przeniesiony i jako dom żołnierza istniejący do dzisiaj. Od czasów przedjagiellońskich przez okres unicki, o którym wspomniałem, aż po międzywojnie XX wieku, wznoszone były przeważnie małe cerkwie zaspokajające potrzeby ludności w małych wioskach. Z pracy rąk ludzkich mogły pomieścić niewielką liczbę wiernych i dlatego na samej Lubelszczyźnie do 1915 roku naliczano ponad 400 obiektów kultu tradycji wschodniochrześcijańskiej. Po zniszczeniach pierwszej wojny i najazdu bolszewickiego 1920 roku w 17 powiatach województwa lubelskiego ówczesnego były jeszcze 354 cerkwie parafialne lub filialne, prawosławne lub połunickie, z których do końca 1921, czyli rok po wojnie polsko-bolszewickiej, wyświęcono na kościoły rzymskokatolickie 127 budowli, a 11 spalono. I tutaj ważna dygresja, ponieważ ta liczba 127, właśnie ta z 1921 roku, posłużyła jako wytrych, jako swoisty klucz upraszczający, ile to cerkwi zostało zburzonych w roku 1938. Otóż sprawdzałem na tak zwaną piechotę, czyli zarówno konfrontowałem to z badaniami archiwalnymi, z kwerną archiwalną, jak i w terenie. I tych budowli zniszczonych było nie mniej niż 148 w latach 37-39, choćby dlatego, że właśnie 126 podaje początkowo poseł Baran Stefan, ówczesny poseł Rzeczpospolitej, wywodzący się z mniejszości prawosławnej ukraińskiej. Poseł Baran informował o tym w lipcu 1938 roku, a po tej dacie zostało zburzonych jeszcze więcej cerkwi dalej. Poseł nie miał wszystkich pełnych danych, choćby od niektórych starostów, którzy nałożyli embargo na informacje o burzeniu świątyń. A tak na osłodę jakby, początkiem akcji w terenie było wyświęcenie w Grodnie, taki listek figowy można powiedzieć władzy ówczesnej, w Grodnie 3 maja 1938 roku w 20-lecie odzyskania niepodległości cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Ci, którzy byli w Grodnie, może lepiej wiedzą. Trzy fale były tych rewindykacji. To nie była jedyna w 1938 roku. Otóż do 1924 roku pierwsza, tutaj trzeba wziąć poprawkę, niekoniecznie od 1918, raczej od 1915, bo rozumiemy pod likwidacją również to, że oddziały wojskowe w 1916 roku podczas działań wojennych również ze względów strategicznych, taktycznych podpalały część świątyń z uwagi właśnie na działania wojenne. Kolejna rewindykacja to jest taka bardziej prawno-formalna z 1927 do 1934 roku. No i ta, o której wspomniałem, z lat 36, to pierwsze ustalenia dotyczące jej do 1938, początków 1939 roku. I żeby nie wyręczać mojego szanownego kolegi, to jeszcze tylko jedna kwestia. To już będzie cytat z archiwaliów. Myślę, że wtedy będzie większy smaczek do zainteresowania tym, co będzie mówił pan profesor. Otóż pozwolę sobie przeczytać, zacytować dokument, który znajduje się w archiwum, Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie w Warszawie, który mówi, oddaje klimat po prostu tamtego czasu i podaje niektóre także postaci wątpliwych bohaterów tego spektaklu swoistego. Otóż jest to pismo Lublin w grudniu 1937 roku, adres Jego Ekscelencja ksiądz biskup Fulman w Lublinie. Kto pisze? Komitet Koordynacyjny przy dowództwie Okręgu Korpusu II, któremu mam zaszczyt przewodniczyć, pisze autor, podjął w roku bieżącym na terenie Chełmszczyzny i Wołynia akcję polonizacyjną w oparciu o Kościół rzymskokatolicki. Kierownicy tej akcji, delegowani przeze mnie do pracy w terenie, z natury rzeczy szukają współpracy podległego Jego Ekscelencji duchowieństwa, które częstokroć bądź współpracy tej unika, bądź też odnosi się do niej z pewną rezerwą, tłumacząc się brakiem odpowiedniej instrukcji od swoich władz przełożonych. Powołując się na ideową i merytoryczną zbieżność akcji Komitetu Koordynacyjnego, to był komitet dobudowany do Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich, jak one się nam rozwinęły, to widać po obecnych granicach porównanych z granicami sprzed 1939. Komitetu Koordynacyjnego, to była moja dygresja, z interesem Kościoła, Państwa i Narodu oraz znając stanowisko Jego Ekscelencji, proszę o wydanie podległemu duchowieństwu dyrektyw, które by ułatwiły bezpośrednią współpracę tegoż duchowieństwa z przedstawicielami Komitetu Koordynacyjnego w terenie. W załączeniu pozwalam sobie przedstawić listę przedstawicieli Komitetu Koordynacyjnego w powiatach. Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku i poważania dowódca Okręgu Korpusu II, generał brygady Mieczysław Smorawiński. Takich większych nazwisk jest więcej, ale zainteresowanych Państwa odsyłam do tej pozycji, gdzie będzie można się z tym zapoznać. Dziękuję serdecznie za uwagę.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoksja.